Dzień dobry, w imieniu CD Projekt SA chciałbym Państwa powitać na telekonferencji podsumowującej wyniki finansowe grupy kapitałowej CD Projekt za trzeci kwartał 2018 roku. Dzisiejszą konferencję poprowadzą Pan Adam Kieciński, prezes zarządu, i Pan Piotr Nielubowicz, wiceprezes zarządu do spraw finansowych. Telekonferencja jest nagrywana. W tym momencie chciałbym przekazać głos Panom prelegentom.
Dzień dobry Państwu, Adam Kiciński z tej strony.
I Piotr Nielubowicz, witam Państwa.
Na początek chcielibyśmy opowiedzieć Państwu o wynikach finansowych i podać parę bieżących informacji, ale to wszystko na podstawie prezentacji, która jest dostępna na naszej stronie cdprojekt.com. Na samej górze, w zakładce po lewej stronie jest taki link, prezentacja wyników Q3. Także zachęcam do kliknięcia ten link i przekazuję, Piotrze, Tobie głos. Zaczynamy od wyników finansowych, czyli slajd numer 2 i za chwilę slajd numer 3.
Tak jest, slajd numer 3, rachunek wyników grupy CD Projekt. Przychody grupy CD Projekt w trzecim kwartale 2018 roku zmniejszyły się o 21% rok do roku, co głównie wynika ze zmniejszenia przychodów generowanych na naszych własnych produktach. Jednocześnie odnosząc się do roku poprzedniego, jest to pod tym względem najlepszy kwartał w tym roku. Pierwszy kwartał 2018 roku był niższy od pierwszego kwartału 2017 roku o 24%, a drugi o 40%. W trzecim kwartale, tak jak wspomniałem, ta różnica wynosi 21%. Efektywnie zmniejszenie przychodów i zmiana struktury sprzedaży, to jest wzrost udziału towarów GOGA w ogólnej sprzedaży grupy, przełożyła się odpowiednio na zmniejszenie zysku brutto na sprzedaży. Jeśli chodzi o koszty, największą pozycję stanowią koszty sprzedaży. Pod względem wysokości kosztów sprzedaży w ubiegłym roku w trzecim kwartale odnotowaliśmy wyjątkowo niski poziom tych kosztów, a to za sprawą zdarzenia jednorazowego, to jest refundacji wcześniej poniesionych kosztów marketingu Gwinta od jednego z naszych zagranicznych partnerów, ujętej jako zmniejszenie historycznie poniesionych kosztów. Średnioroczna wartość kosztów sprzedaży w ujęciu kwartalnym za rok 2017 wyniosła 27,7 miliona złotych, zaś w tym roku średnia to 23,3 za pierwsze półrocze. Tak więc wartość przypadająca na trzeci kwartał 20,3 miliona kosztów sprzedaży jest efektywnie niższa od wartości wykazywanych przez nas historycznie. Odnosząc się do zawartości tej pozycji kosztów sprzedaży, składają się na nią głównie koszty promocji, w tym promocji marketingu Gwinta oraz Cyberpunka, tak jak m.in. koszty udziału w targach Gamescom w Kolonii w sierpniu tego roku, na których pokazywaliśmy właśnie Cyberpunka. Jeśli chodzi o koszty ogólnego zarządu, są one o 14% wyższe niż przed rokiem, co wynika ze stałego rozwoju wzrostu skali naszego działania. Suma summarum, wynik grupy za trzeci kwartał bieżącego roku wyniósł 15,5 miliona złotych i jak widać, wynik ten w głównej mierze pochodzi z działalności segmentu CD Projekt Red, co jest widoczne po prawej stronie slajdu. Jeśli chodzi o ujemny wynik GOGA, jest on głównie pochodną udziału GOGA w konsorcjum pracującego nad Gwintem, zaś sam Gwint w trakcie prac nad aktualizacją Homecoming generował niższy poziom przychodów, ujemnie wpływając na wyniki segmentu i wyniki grupy. W odniesieniu do GOGA ciekawe informacje znajdują się na kolejnej stronie, na którą zapraszam. Wyrażone w dolarach, to jest najpopularniejszej walucie płatności na GOG-u i też jednocześnie w istotnym stopniu oczyszczone z wpływu różnic kursowych. Przychody sklepu ze sprzedaży towarów od zewnętrznych dostawców, to jest oczyszczone z wpływu planu wydawniczego CD Projekt. W każdym z kwartałów tego roku były wyższe niż uzyskane w analogicznym okresie roku ubiegłego. Tak więc w ramach swojej bazowej działalności sklepowej, niezależnej od prac nad Gwintem i udziału w konsorcjum, GOG utrzymuje w tym roku stałe tempo wzrostu i powiększa prowadzoną, realizowaną przez siebie sprzedaż. Przechodząc do następnego slajdu, bilans. Największa zmiana na bilansie dotyczy aktywów trwałych, a w nich salda nakładów na prace rozwojowe. W ujęciu bilansowym nakłady te zwiększyły się o blisko 30 milionów na przestrzeni trzeciego kwartału. Wynika to głównie z prowadzonych prac nad Cyberpunkiem, Gwintem, Wojną Krwi, a także nad projektami technologicznymi realizowanymi przez GOGA. W ramach aktywów obrotowych największa zmiana dotyczy zmniejszenia salda należności handlowych, a to za sprawą spływu należności z wysokiej sprzedaży na koniec drugiego kwartału, napędzanej cyklicznymi akcjami promocyjnymi odbywającymi się zwykle w czerwcu. Jednocześnie gotówka zmniejszyła się o 1% ogólnej wartości, a trzeba pamiętać, że na prace rozwojowe i inwestycje wydaliśmy w trakcie trzeciego kwartału kwotę pięciokrotnie większą. Jeśli chodzi o pasywa, zaczynając od kapitałów, ich wzrost jak zwykle wynika głównie z zysków bieżącego okresu. Po stronie zobowiązań wraz z redukcją należności grupy zredukowaliśmy również zobowiązania handlowe, głównie GOGA, po intensywnym sprzedażowo drugim kwartale. Przechodząc na kolejną stronę, wykres prezentuje zwiększenie pozycji nakłady na prace rozwojowe w ujęciu bilansowym. W trzecim kwartale wartość bieżących nakładów na realizowane przez nas projekty była nieco niższa niż w drugim kwartale, gdy szykowaliśmy się do udziału w E3 i pierwszej publicznej prezentacji Cyberpunka. Niemniej jednak ten rok jest zdecydowanie rekordowy, jeśli chodzi o skalę produkcji, którą realizujemy, zarówno w CD Projekt Red, jak i w GOG-u. Tak jak przed chwilą wspomniałem, główne projekty, nad którymi pracowaliśmy, to właśnie Cyberpunk, Gwint, Wojna Krwi oraz projekty technologiczne GOG-a. Przechodząc do przepływów prezentowanych na kolejnym slajdzie, kwartał rozpoczęliśmy saldem gotówki i lokat o łącznej wartości 608 milionów złotych. Jednocześnie wypracowując 15,5 miliona zysku netto, wygenerowaliśmy przepływy z działalności operacyjnej na praktycznie dwukrotnie wyższym poziomie. Wyniosły one 29,3 miliona złotych i pozwoliły nam w całości sfinansować wydatki na nakłady na prace rozwojowe w kwocie o 1 milion niższej. Pozostałe przepływy grupy to głównie zapłata zadatku na poczet nabycia nieruchomości bezpośrednio sąsiadującej z naszą obecną siedzibą, standardowe zakupy środków trwałych niezbędnych do naszej działalności oraz wpłata kapitału do SPOKO, nowej spółki w grupie. Kwartał zakończyliśmy mając na kontach 602 miliony złotych, czyli o 6 milionów, około 1% mniej niż na początek okresu. I tak jak wspomniałem, wynika to z realizowanych przez nas inwestycji o pięciokrotnie wyższej wartości. Dziękuję, to wszystko z mojej strony. Przekazuję głos Adamowi.
A ja zapraszam na slajd numer 8. Zostańmy na chwilę w świecie słupków. Na tym slajdzie chcieliśmy zaprezentować, czy prezentujemy oglądalność naszych najważniejszych materiałów wideo. Porównujemy jabłka z jabłkami, to znaczy oglądalność wyłącznie na naszym kanale, na jednym kanale YouTube przez pierwsze 4 tygodnie od ukazania się. Te 6 żółtych słupków po lewej stronie to jest oglądalność 6 najbardziej popularnych filmów promujących Wiedźmina 3, poczynając od roku ogłoszenia gry aż po rok premiery. Natomiast te 2 niebieskawe słupki to jest oglądalność pierwszych 2 filmów, no może nie pierwszy film Cybera ukazał się parę lat temu, ale filmów, które wypuściliśmy w tym roku, które pokazują naszą nadchodzącą produkcję, grę Cyberpunk. Pierwszy film, trailer, ukazał się pod koniec drugiego kwartału, natomiast gameplay, 48-minutowe wideo z gameplaya ukazało się w sierpniu tego roku. Jak widać, zainteresowanie Cyberpunkiem czy filmami Cyberpunka jest wielokrotnie wyższe niż filmami Wiedźmina. Oczywiście nie zachęcam do wyciągania wniosków wprost, natomiast dla nas na tym etapie kampanii, na tym początku kampanii, bardzo ważne było odpowiedzenie sobie na jedno pytanie, czy Cyberpunk, nowe IP, które wprowadzamy na rynek, się przyjmie, czy się przyjmie na takim poziomie, jakiego byśmy oczekiwali. Oczywiście mówimy o przyjęciu w kontekście zainteresowania. I ta oglądalność pokazuje, że tak jest. To znaczy pierwszy znak zapytania związany z Cyberpunkiem, czyli zainteresowanie graczy już nie istnieje. Gracze są zainteresowani Cyberpunkiem, czekają na ten tytuł. Oczywiście większość kampanii jeszcze przed nami. To jest dopiero początek. Musimy tę grę jeszcze skończyć. Jest dużo przed nami. Jest sporo produkcji przed nami, natomiast jesteśmy przekonani, że gra ma potencjał taki, jakiego się spodziewam. Na kolejnych 2 slajdach chciałem powiedzieć 3 słowa o niedawno wydanej grze Wojna Krwi, slajd numer 9 i numer 10. Wojna Krwi pierwotnie miała być dodatkiem do Gwinta, Pod koniec zeszłego roku podjęliśmy decyzję, że inwestujemy tę produkcję i stworzymy grę samodzielną. I tę grę wydaliśmy 3 tygodnie temu. Oceny recenzentów, oceny graczy spełniły nasze oczekiwania. Gra jest bardzo dobrze oceniana, a trzeba mieć świadomość, że jest to produkt o mniejszej skali, zdecydowanie mniejszej skali niż wszystkie 3 Wiedźminy, a więc też i zdobywanie przez taką produkcję wysokich ocen jest trudniejsze. Niemniej gra się bardzo podoba. To też powodowało, że mieliśmy dość wysokie oczekiwania sprzedażowe. Niestety te oczekiwania sprzedażowe jak na razie się nie spełniły, chociaż jesteśmy optymistami. Wierzymy, że dołożyliśmy kolejną grę do naszego katalogu 3 tytułów. Mamy w tej chwili już 4. Wszystkie nasze Wiedźminy są longsellerami. Przed nami jeszcze wiele lat sprzedawania Wojny Krwi. Natomiast ten początek nie jest taki, jak sobie pierwotnie zaplanowaliśmy. To tyle, jeżeli chodzi o prezentację. Zachęcam teraz do zadawania pytań.
Ladies and gentlemen, if you would like to ask a question today, please press the star or asterisk key followed by the digit 1 on your telephone. Please ensure the mute function on your telephone is switched off to allow your signal to reach our equipment. If you find your question has been answered, you may remove yourself by pressing star 2. Again, please press star 1 to ask a question. We will take our first question. This comes from Katarzyna Kucharczyk from Gremi Media. Please go ahead.
Witam serdecznie. Mam pytanie o to, jaki plan ma zarząd na zwiększenie sprzedaży Wojny Krwi? Czy jakie działania Państwo planujecie?
Witamy. Będziemy wspierać tytuł sprzedażowy. Kampania już jest za nami. Jeżeli chodzi o przyszłą sprzedaż, to pewnie w średnim i dłuższym okresie kluczem są sprzedaże, promocje, przepraszam. Natomiast w krótkim okresie oczywiście nie możemy zbyt agresywnie działać promocyjnie. Tytuł jest nowy. Wprowadzamy też grę na nowe platformy. Będzie dostępna po pierwsze na konsolach. I to też będzie dodatkowo wspierało sprzedaż. Grę umieściliśmy na Steamie w zeszłym tygodniu. To jest też duża platforma. W związku z tym kolejne platformy, a w przyszłości może bardziej odległej działania promocyjne, ale takie stricte sprzedażowe.
Dziękuję.
Thank you. We will move on to our next question. This comes from Albert Rokicki from Long Term. Please go ahead.
Witam serdecznie, Albert Rokicki. Ja mam pytanie odnośnie nakładów na prace rozwojowe. Jaki udział w tych prawie 30 milionach miały prace nad Cyberem, a jaki nad właśnie finiszowaniem z Thornbakerem i z Gwintem? To jest pierwsze pytanie. No i drugie, chyba nie można uniknąć tego pytania, czy jakieś rozmowy się prowadzą z panem Sapkowskim i czy ta sprawa jest bliższa rozwiązaniu, czy jeszcze to będzie się ciągnęło dłużej. Dziękuję.
Dzień dobry. Jeśli chodzi o podział ponoszony przez nas nakładów na prace rozwojowe, to oczywiście nigdy nie podawaliśmy ich precyzyjnie, nie podawaliśmy ich również i w tym sprawozdaniu. Natomiast tak jak wymieniałem podczas opowiadania o tym zdecydowanie największym projektem realizowanym, o największym zespole na bieżąco dedykowanym jest zespół Cyberpunka i ten projekt ma największy udział w ponoszonych przez nas nakładach. Dwa kolejne projekty to Gwint i Thronebreaker.
Drugie pytanie, jeżeli chodzi o nasze rozmowy z przedstawicielami pana Andrzeja Sapkowskiego, to do momentu, kiedy nie zyskamy jakiegoś etapu, o którym chcielibyśmy poinformować, zdecydowaliśmy się, że nie będziemy po prostu komentować. Znaczy, sprawa jest w toku, jak już będzie taki moment, że będziemy chcieli powiedzieć światu, na czym stanęło, czy gdzie jesteśmy, to wtedy dopiero będziemy komentować. Natomiast samej sprawy w toku nie komentować nie będzie.
Dziękuję, tylko akurat niefortunnie coś przerwało, jak chyba Piotr tłumaczył ten podział w nakładach rozwojowych, czy na jakieś dobre kilkanaście sekund, jakby mógł prosić jeszcze raz właśnie wyjaśnienie, jeżeli można, właśnie jaka ta proporcja jest w tych płacach rozwojowych.
Szczegółowego podziału nie publikowaliśmy. Tak jak opowiadałem, największy udział na wymieniany w pierwszej kolejności przeze mnie projekt Cyberpunk. Dwa kolejne duże projekty to Gwint i Wojna Krwi. Na trzecim miejscu znajdują się prace prowadzone przez GOGA, natomiast szczegółowo tych informacji nie ujawniamy.
Jasne, to może inaczej w takim razie. Czy możemy się spodziewać podobnego tempa w kolejnych okresach, to znaczy za kolejne kwartały około 30 milionów tych prac rozwojowych na samego Cybera teraz, jak rozumiem, no bo już innych projektów nie ma, także pytanie, czy właśnie po skończeniu już Gwinta i Robreakera te prace będą w tym samym tempie szły, czyli około 30 milionów kwartalnie, czy może ulegną przyspieszeniu nawet?
Co do zasady tak, to znaczy stały zespół deweloperski studia jest niezmienny, wręcz rośnie z kwartału na kwartał. Natomiast trzeba mieć świadomość, że Gwint będzie cały czas wymagał serwisowania i dalszego rozwoju. Te nakłady ponoszone na tego typu prace, składające się głównie z pracy ludzi, czyli z zespołu, nie będą od momentu premiery gry dopisywane do pozycji aktywów bilansu grupy, natomiast będą na bieżąco lądować w kosztach w rachunku wyników i będą związane z serwisowaniem projektu. Tym samym nastąpi przesunięcie ich z pozycji, czy z odnotowywania ich na pozycji bilansowej bezpośrednio w rachunek wyników.
Okej, dzięki.
Thank you. Ladies and gentlemen, as a reminder, it is star one to ask a question, and we will move on to our next question from Tomasz Rodak from Bossa Brokerage House. Please go ahead.
Dzień dobry, Tomasz Rodak. Ja chciałem zapytać się, jeszcze dwa pytania zadać odnośnie tych debiutów ostatnich. Po pierwsze, czy w związku z tym, że ta sprzedaż Thronebreakera jest, powiedzmy, niezadowalająca dla Was, albo jakby poniżej oczekiwań Waszych, to czy będziecie wypuszczać kolejne części z cyklu Wiedźmińskiej opowieści? To jest pierwsze pytanie. A drugie pytanie, w raporcie nic nie powiedzieliście, nie napisaliście o debiucie Gwinta. Czy możecie dać jakieś informacje dotyczące parametrów monetyzacyjnych Gwinta sieciowego, choćby porównać to do debiutu tej otwartej bety, czy więcej ludzi ściąga grę, czy lepiej się monetyzuje, tego typu informacje.
Dzień dobry. Jeżeli chodzi o kolejne wiedźmińskie opowieści, to dotychczas nic nie zapowiadaliśmy w tym zakresie. Natomiast oczywiście to, jakie wyniki generuje Thronebreaker, chociaż zakładamy, że Thronebreaker w każdym okresie będzie się dodawał do naszych wyników pozytywnie. Więc to nie jest porażka finansowa, tylko my po prostu mamy bardzo wysokie oczekiwania. Więc to weźmiemy pod uwagę przy decydowaniu o ewentualnych kolejnych produkcjach tego typu, ale za wcześnie jeszcze, żeby cokolwiek konkretnego w tym zakresie powiedzieć. Natomiast jeżeli chodzi o Gwinta, to nie mamy jeszcze parametrów, dlatego że potrzebujemy Po pierwszym miesiącu będziemy mieli miesięczne parametry, a tak naprawdę po pierwszych trzech miesiącach będziemy mieli jakieś sensowne parametry, sensowne ze statystycznego punktu widzenia. Natomiast to, co widzimy w tym krótkim okresie, pokazuje, że te parametry są zbliżone do tych, które były przed homecomingiem, także będziemy jeszcze pracowali cały czas nad Gwintem. Gwint jest projektem strategicznym. My oprócz tego, że pokładamy nadzieje biznesowe w Gwincie, to traktujemy Gwinta jako nasze pole doświadczalne przed kolejnymi projektami tego typu, przed kolejnymi projektami multiplayerowymi. Także jeżeli chodzi o Gwinta, to dalsze nasze zaangażowanie na dzień dzisiejszy jest pełne i będziemy go rozwijać i będziemy cały czas pracować nad tym, żeby parametry były bliżej naszych oczekiwań, bo nadal one są takie jak w becie, czyli nieco poniżej.
I jeszcze jedno pytanie, jeśli można. Kiedy planujecie wypuścić nowe materiały marketingowe dotyczące Cyberpunka? Czy to już...
No tego nie będziemy ujawniać, natomiast kampania się zaczęła, także będą się pokazywać kolejne materiały, ale nie chcemy, zresztą tradycyjnie, zapowiadać zapowiedzi. Także pokażemy, jak i w tym momencie Państwo się dowiedzą, kiedy je pokażemy.
Dziękuję.
Thank you. We'll move on to our next question from Łukasz Kościarski from Pekio. Please go ahead.
Dzień dobry, Łukasz Kosiarski, PKIB. Ja mam pytanie o Gwinta w Chinach, tak, bo mieliśmy też premierę w Chinach i jaki udział, byście mogli zdradzić mniej więcej ile, jaki udział użytkowników stanowią gracze chińscy i jak wyglądają te parametry monetyzacji, wiadomo, na tej mniejszej próbie, ale na tle reszty świata. Chiny oczywiście.
Chiny są operowane przez naszego partnera, przez Gaję i nie mamy tutaj tak pełnej widoczności tych wszystkich parametrów jak w przypadku rynków zachodnich. Czekamy jeszcze na uzyskanie kolejnych danych. No i tyle. To, co w tej chwili chyba jest najważniejsze, to jeśli chodzi o udział sprzedaży i przychodów bezpośrednio z rynku chińskiego, to jesteśmy na etapie rozliczania minimalnej gwarancji. Tak długo jak należne nam tantiemy tej minimalnej gwarancji nie przekroczą otrzymanych kwot, to oczywiście ona bezpośrednio nie wpływa na nasze wyniki. Nie spodziewamy się, aby w tym roku dodatkowe tantiemy ponad kontraktowo uzgodnione gwarancje mogły się pojawić.
Właśnie a propos tych tantiemów, czy w czwartym kwartale jeszcze coś powinno spłynąć z tych Chin?
No, tego nie ujawniamy przed zaistnieniem takiego faktu. Nigdy też nie zapowiadaliśmy naszych rozliczeń z Gają. Także pozostawię to bez komentarza.
Okej. Okay. W takim razie jeszcze mam pytanie o kolejne umowy tutaj odnośnie Cyberpunka wydawnicze, tak, bo publikowane są w komunikatach bieżących dwie, tak, na Stany i na czy na Amerykę Północną i na zachodnią Europę. I czy jeszcze jakieś dodatkowe na pozostałe rynki zostały podpisane i jak będzie wyglądała ta strategia podpisywania? Czy też będzie jakby dużo takich lokalnych umów na jeden, dwa kraje, czy nie wiem, w jakiś inny sposób będzie zorganizowane?
Jeśli chodzi o umowy, to te dwie duże umowy wymagały raportowania zgodnie z naszym regulaminem, dlatego je raportowaliśmy. Natomiast jeżeli umowa nie wymaga raportowania, to my po prostu nie musimy o niej informować i nie zawsze informujemy. Będziemy pewnie wtedy informowali, kiedy w danym kraju ruszy kampania i będziemy ogłaszali, że gra jest wydawana przez tę przez tego czy innego dystrybutora. Czy sprzedawana fizycznie przez tego czy innego dystrybutora. Także nie należy się spodziewać, że my będziemy wszystkie umowy po kolei raportować. Raportujemy te, które musimy, a reszta będzie podawana po prostu w informacji prasowej wtedy, kiedy to będzie wspierało kampanię. Jeżeli chodzi o model dystrybucyjny, on z grubsza będzie podobny jak w przypadku Wiedźmina III. My byliśmy bardzo zadowoleni z fizycznej dystrybucji Wiedźmina III. To nie znaczy, że wszędzie będą ci sami partnerzy, ale ten podział będzie zbliżony i raczej redukcji nie będzie, jeśli już, to może partnerów być nieco więcej, ale też nie dużo więcej. My staramy się po prostu wybrać partnerów, którzy będą prowadzili najlepszą sprzedaż na każdym z terytoriów i tam nie ma pod tym żadnej dodatkowej logiki. Znaczy my dążymy do tego, żeby mieć jak największe pokrycie świata i żeby nas obsługiwali jak najlepsi partnerzy i to jest jedyny klucz wyboru.
Okej, to jeszcze mam pytanie o dotacje, tak, bo w zeszłym roku wygraliście mniej więcej na 30 milionów tych dotacji na między innymi na Cyberpunka. I czy już jakby pierwsze te dotacje spłynęły na wasze konto?
Tak, te tematy są na bieżąco rozliczane i stosownie do tych rozliczeń otrzymujemy wpłaty. Natomiast oczywiście projekty są realizowane krok po kroku, tak? Czyli to nie jest jednorazowe zamknięcie czegoś i zakończenie, tylko rozliczamy się z NCBR-em w jakichś cyklach czasu.
Tak, przy czym jedną rzecz chciałbym doprecyzować. Dotacje z NCBR-u to nie są dotacje na gry. To znaczy to są dotacje na projekty badawczo-rozwojowe, które są elementami produkcji gier, czasem jednej gry, czasem może większej ilości gier. W każdym razie to są projekty badawczo-rozwojowe, które są fragmentem developmentu, więc ich początek i koniec nie zawsze jest synchronizowany z początkiem developmentu danej gry, czy z końcem developmentu jakiejś innej gry.
Okej, no może takie ostatnie jeszcze pytanie na koniec. Mieliśmy premierę Red Dead Redemption 2 z waszej konkurencji. Jakby czego się nauczyliście po tej premierze i co podpatrzyliście, co warto zastosować w przypadku Cyberpunka? Czy pytam tutaj może o taką kwestię dopracowania gry, bo Wiedźmin 3 to tak naprawdę tak na full wszystkie te bugi i problemy zostały wyeliminowane mniej więcej 3 miesiące po premierze, tak z grubsza tyle pamiętam, tak, a wedle wszelkich tutaj ocen przed Dead Redemption już na premierę ten stan gry był na tyle dobry, że to pozwoliło wykręcić te oceny tam 97 na 100. Właśnie czy w wypadku Cyberpunka będziecie chcieli, nie wiem, jednak wydać grę w takim, powiedzmy, prawie idealnym stanie, żeby dostać te oceny tam powyżej 95, czy jednak może trochę ważniejszym jest wydanie gry, nie wiem, na czas, tak? Jak do tego podchodzicie?
To jest bardzo prowokacyjne pytanie. Oczywiście jakość się liczy i to jest rzecz absolutnie najważniejsza. My dążymy do tego, żeby wydawać gry na takim samym poziomie jakościowym jak Red Dead Redemption 2, czy w ogóle gry Rockstara ostatnio wydawane. Gra bardzo dobra, kibicujemy, świetne oceny, świetna sprzedaż. Czego nas to uczy? Uczy nas to tego, że trzeba wydawać wspaniałe gry i tyle. I to mamy w planach. Zawsze chcieliśmy to robić. Gracze, wydaje się, że coraz bardziej koncentrują się na wielkich hitach. Czasu do grania jest cały czas tyle samo. Graczy przybywa wprawdzie, ale czasu do grania nie przybywa. Dobrych gier może nie jest jakoś strasznie dużo, ale jest jednak ich trochę, a zajmują nam bardzo dużo czasu, także warto być w tej topowej lidze, bo to będąc w topowej lidze właśnie wygrywa się bardzo, bardzo duży kawałek tortu biznesowego, natomiast będąc w innych ligach już niekoniecznie. Także jeżeli chodzi o Rockstara, to czy Red Dead Redemption Rockstara, to kibicujemy, patrzymy, cieszymy się, że dobre gry dobrze się sprzedają.
to dziękuję bardzo.
Thank you. We'll move on now to our next question from Lukasz Kucharski from PAP. Please go ahead.
Dzień dobry, Łukasz Kucharski z PAP-u. Już większość pytań oczywiście, które chciałem zadać zostało zadane. A może korzystając, że mam głos, spytam, od 5 miesięcy temu mieliśmy E3, w międzyczasie też pojawiła się informacja, że Cyberpunka można już przejść w całości. Czy możecie panowie powiedzieć cokolwiek na temat tego, nad jakimi elementami gry w tej chwili pracujecie, na jakim etapie są prace?
Wypełniamy świat, to znaczy to, że grę można przejść, to była prawda wtedy, kiedy zostało to powiedziane, ale oczywiście nie cała gra wyglądała tak jak ten fragment, który pokazywaliśmy na E3, a potem na Gamescomie. Bardzo duża część wyglądała po prostu, znaczy była na dużo wcześniejszym etapie zaawansowania. Także wypełniamy świat, dopracowujemy szereg elementów. To jest po prostu bardzo dużo ciężkiej pracy twórców. Natomiast na dziś mogę powiedzieć, że prace toczą się wartko i zgodnie z planem. Oczywiście przed nami super ważny okres, nie mówię, że przed nami w sensie jutro, ale za jakiś czas super ważny okres wygładzania, poliszowania, jak to się mówi po polsku, gry, który będzie bardzo, bardzo istotny. To właśnie Łukasz o to pytał, jak bardzo dopracowaną grę chcemy wydać. No chcemy wydać bardzo dopracowaną, a dopiero jak gra będzie skończona, to możemy się zabrać za usuwanie wszelkich mniejszych, większych błędów i to dopiero przed nami ten okres. No na to rezerwujemy sobie trochę oczywiście czasu.
Thank you, ladies and gentlemen. As a reminder again, it is star one if you wish to ask a question. And we'll move on to our next question from Grzegorz Satanik from Sports Business. Please go ahead.
Dzień dobry, Grzegorz Satanik, Sports Business. Halo?
Jesteśmy.
Halo, ha. O, ja
halo,
jestem.
Halo?
Halo? Słychać mnie? Okej,
tak.
Przepraszam.
Tak.
Część pytań została wyczerpana, ale mnie nurtuje jeszcze jedno pytanie. Chodzi mi o Wasze intencje wydania Thronebreakera najpierw na GOG-u. I jest tutaj kilka tez, mianowicie takie, że wydaliście najpierw na GOG-u, bo chcieliście doszlifować grę przed wydaniem ją szerzej na Steama. Dwa, że chcieliście sprawdzić całą technologię GOG-a, jak to chodzi. I jedno, trzy, że no, zmaksymalizować wpływy dla GOG-a, wydając tylko na tym, a że na Steam trafiła dopiero po tym, jak wyniki sprzedaży były poniżej oczekiwań. Czy można tutaj powiedzieć konkretnie, jakie były intencje takiego procedowania i czy w przyszłości też należy się spodziewać tego typu właśnie wprowadzania gry na rynek?
Zacznę od końca. Co do przyszłości, to nie należy wyciągać pochopnych wniosków, dlatego że Thronebreaker czy Wojna Krwi jest jednak dla nas bardzo nietypowym projektem. Także nie, z Wojny Krwi nie należy wyciągnąć wniosków odnośnie innych projektów. Dlatego gra się ukazała na GOG-u wcześniej z dość oczywistych powodów. To jest stosunkowo proste. No, GOG jest naszą priorytetową platformą. Nie chcieliśmy na GOG-u udostępnić grę w pierwszej kolejności tym graczom, którzy nas tam po prostu wspierają. Natomiast oczywiście zasięg GOG-a jest nieporównywalnie mniejszy od Steama. I wiemy, że na Steamie jest cała masa fanów Wiedźmina. Dlatego też po jakimś czasie tę grę tam wydaliśmy.
Okay, a czy od początku był zamysł właśnie, żeby na Steam trafiła po tam 2 czy 3 tygodniach od YouTube, czy to była decyzja, że tak powiem, bardziej spontaniczna?
No to już jest nasza kuchnia, to znaczy
okay.
my różne rzeczy rozważamy na różnych etapach, to zupełnie szczerze. To nie jest tak, że my mamy jakiś jeden plan na długi okres i potem go sztywno realizujemy. Znaczy, także nie chciałbym wchodzić w takie rozważania, natomiast jak wariantowo oczywiście my bierzemy wszystko pod uwagę i oczywiście też Steama braliśmy od początku pod uwagę.
Okej, dziękuję bardzo.
As there are no further questions, I would now like to hand the call back to the speakers for any closing or additional remarks. Thank you.
Dziękuję Państwu za uczestniczenie w callu. Kolejna konferencja wynikowa będzie live, tradycyjnie, konferencja roczna, wiosną przyszłego roku. Gdyby Państwo mieli pytania indywidualne, to zachęcam do kontaktu z nami, do kontaktu z naszymi relacjami inwestorskimi. Jeszcze raz dziękuję i pozdrawiam w swoim imieniu i w imieniu Piotra.
Dziękuję również. Do widzenia, do zobaczenia.
Do widzenia.